Prawie 7 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To jest audycja Ludzie i Pieniądze, której gośćmi są Wiktor Kamiński, zastępca dyrektora generalnego Kasy Krajowej SKOK. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Mikołaj Konopka, wiceprezes Eurostyl.
Dzień dobry, kłaniam się.
Zaczniemy od uczelni wyższych, bo poszerzenie autonomii uczelni, ich podział na akademickie i zawodowe, możliwość organizowania egzaminów wstępnych, nowy model kształcenia doktorantów, to niektóre z założeń ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce przedstawione we wtorek w Krakowie przez szefa resortu nauki Jarosława Gowina. Ogólny zarys ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym spełni oczekiwania naszego środowiska, mówią rektorzy kilku uczelni. Jutro będę rozmawiał z rektorem Uniwersytetu Gdańskiego, zapytam go, jak on ocenia te zaproponowane zmiany przez wicepremiera Gowiny. Was jako pracodawców chciałbym zapytać o taką diagnozę tego, jak z waszego punktu widzenia wygląda kształcenie absolwentów uczelni wyższych, tych humanistycznych i tych technicznych. Czego wam brakuje, co byście zmienili jako pracodawcy, nie jako jacyś profesorowie, czy nie jako ministrowie? Mikołaj Konopka.
Ja myślę, że po pierwsze chciałbym powiedzieć, że bardzo dobrze, że została podjęta inicjatywa zmiany systemu kształcenia wyższego, bo rynek jest dynamiczny i zapotrzebowanie ze strony pracodawców się gwałtownie zmienia. Myślę, że odpowiadając na pytanie, czego nam brakuje, jeśli chodzi o pracodawcę, ja mogę powiedzieć, że z branży technicznej, w tej części technicznej, absolutnie wydaje się, że kształcenie na poziomie wyższym jest obecnie mocno cały czas teoretyzowane. My mamy młodych absolwentów wydziałów technicznych i oni są rzeczywiście bardzo mocno nasyceni wiedzą teoretyczną, natomiast rzeczywiście budowa czy nasze inwestycje to jest weryfikacja ich wiedzy teoretycznej i przełożenie na wiedzę praktyczną. Oczywiście trudno oczekiwać.
Jak wygląda to przełożenie? Jak to zderzenie, ta weryfikacja?
Nadal widać, że jest bardzo dużo teorii, bardzo mało praktyki. Sami często bierzemy udział w takich projektach realizowanych przez wyższe uczelnie, pokazujących pracownikom, studentom, przepraszam, takie prawdziwe projekty. Ostatnio mieliśmy na przykład z Wydziałem Architektury taki projekt, gdzie studenci architektury przechodzili przez projekt deweloperski. No to to, czego oni są obecnie uczeni, a jak wygląda rzeczywistość, są dwa różne światy. Więc wydaje
aż
mi
taka
się,
różnica jest?
Taka różnica. Więc wydaje mi się, że więcej praktyki, więcej współpracy uczelni wyższych z biznesem, więcej warsztatów po to, żeby rzeczywiście młodzi ludzie byli bardziej przygotowani. Ci, którzy nie wykazują własnej inicjatywy, bo tutaj też oczywiście są i studenci, którzy już w okresie studiów zaczynają pracować i tutaj mają to zderzenie z biznesem. Natomiast ja bym sugerował na ostatnich 2 latach mniej teorii, a zdecydowanie więcej praktyki i współpracy z pracodawcami.
Wiktor Kamiński.
No mogę tylko potwierdzić, tak, przyklasnąć temu wszystkiemu, co powiedział mój przedmówca, dlatego że no my mamy bardzo podobną obserwację. Absolwenci większości studiów ekonomicznych mają rozległą wiedzę teoretyczną, natomiast faktycznie no ciężko im się na początku odnaleźć w takiej rzeczywistości czysto biznesowej. Myślę, że tak samo brakuje tutaj bezpośredniego uczestnictwa w jakichś projektach takich czysto gospodarczych, rzeczywistej no, pracy, sprawdzenia się po nabyciu pewnej wiedzy teoretycznej, sprawdzenia jej w praktyce. To, że studenci już w trakcie studiów podejmują pracę i właściwie no, mają możliwość
pracy kierunkowej,
tak, jakby sprawdzenia tej wiedzy na rynku, o ile rzeczywiście no, zatrudniają się zgodnie z kierunkiem studiów, bo to czasami też różnie bywa, jest ogromnym plusem. Dla nas też zawsze było wielkim plusem, jeżeli student konsekwentnie podążał pewną ścieżką, czyli najpierw ukończył na przykład liceum ekonomiczne, być może jakąś szkołę policealną ekonomiczną i studia w takim tradycyjnym systemie, dlatego że wtedy miał tą większą podbudowę praktyczną, więcej tam było faktycznie takich zajęć zmuszających go do na przykład praktycznego poznania zasad rachunkowości. No nie może być tak, że absolwent ekonomii przychodzi do pracy i nie potrafi przeczytać bilansu przedsiębiorstwa, prawda? No to jest, a z takimi przypadkami mamy do czynienia, czyli po prostu tak naprawdę trzeba tego człowieka od początku wdrożyć do pracy.
A czego więcej w takim razie trzeba? Więcej praktyków na uczelniach, czy więcej studentów u was w firmach?
Wydaje mi się, że rozwiązaniem byłoby tak zwane kierunki zamawiane, nazwijmy to, czyli pracodawcy, czy grupa pracodawców przychodzi na uczelnię i mówi, słuchajcie, mamy problem z taką i taką grupą zawodową. Rynek ewidentnie cierpi na brak.
A my mówimy, jako uczelnia mamy taki wydział, mamy profesorów, którzy się na tym znają, a na tym się nie znają.
Tak. I po pierwsze przychodzi się i jest odpowiedź taka, że no niestety, ale nie przewidujemy więcej miejsc. Więc to jest pierwsza odpowiedź. Ale nawet jeżeli mamy taki wydział i mamy profesorów, to bardzo dobrze by było, żeby profesorowie odpowiedzieli tak, my mamy wiedzę teoretyczną, czy państwo, chcąc kształcić studentów, zaangażują się w przekazanie wiedzy praktycznej.
Czyli da się wciągnąć w ten proces.
Czyli ja myślę, że to trzeba trochę może odwrócić sytuację, to profesorowie powinni wyjść do biznesu i powiedzieć, zapraszamy was do stworzenia czy udziału w kierunkach jako ta część praktyczna. Zróbcie warsztaty z naszymi studentami. Pokażcie, jak nasza teoria wygląda w praktyce. Pokażcie, co jest teorią, a co jest praktyką. Myślę, że to będzie działało. Ale ja tak, żeby nie podchodzić tylko krytycznie do całego systemu szkolnictwa wyższego obecnie w Polsce, ja słyszę, że są już inicjatywy. Jedna z firm dużych budowlanych na rynku, deweloperskich, o zasięgu ogólnoeuropejskim. Obecnie z tego, co wiem, na Uniwersytecie Gdańskim tworzy kierunek właśnie stricte taki praktyczny, ukierunkowany. Właśnie ukierunkowany na kształcenie wąskiej grupy specjalistów, których brakuje. Więc to się dzieje. To się też dzieje. To nie jest tak, że tych inicjatyw nie ma.
Myślę, że też bardzo dobrą możliwością byłoby stworzenie takich dodatkowych warsztatów różnego rodzaju dla studentów, którzy mieliby możliwość wyboru współpracy z konkretnymi praktykami w danej dziedzinie, mogliby się nauczyć.
Ja panie Wiktorze, pana podpuszczam i pytam, czy na uczelni, czy w waszych firmach. Bo bardzo często jest też tak, jak mówią profesorowie czy uczeni z uczelni wyższych, że wy jako pracodawcy to narzekacie, że tam nie mają, ale jak przyjdzie do tego, żeby wziąć studentów na praktyki, to te praktyki wyglądają albo śmiesznie, albo są po prostu marnowaniem po prostu czasu. Niechętnie podchodzicie jako pracodawcy do takich praktyk, do staży, które powinni odbywać studenci.
Myślę, że to prawda w dużej mierze, dlatego że no, przedsiębiorstwa w 90 pewnie paru procentach są w jakiś tam sposób zorganizowane, mają jakiś swój rytm pracy, wprowadzenie kogoś. No,
przychodzi student, trzeba się nim zająć, jakiegoś pracownika, więc sam kłopot.
Musi być, no, w małych i średnich firmach nawet nie ma kogoś takiego, kto by się mógł takim studentem zająć. No, w większych strukturach gdzie jest jakiś, jakiś dział, tak, human relations, mhm. tak, gdzie jest jakiś tam, gdzie jest jakiś, dział szkoleń, jest to na pewno łatwiejsze. Myślę, że no, pewnie tutaj uczelnie prywatne, uczelnie bankowe mogłyby więcej na ten temat powiedzieć, ponieważ tam rzeczywiście te relacje są chyba bardziej praktyczne. Rzeczywiście banki są zainteresowane tym, żeby studentów sobie przygotować jako przyszłych pracowników, zwłaszcza, że no ta branża przestała być już tak atrakcyjna, jak była jeszcze kilka lat temu, więc
zdecydowanie
trzeba tworzyć nowe
warunki. Ja mogę
Panie
to
Mikołaj,
też...
a u pana co? Przychodzi student budownictwa i co?
A ja chciałem powiedzieć, że my w takich programach bierzemy udział i ostatnio mieliśmy z jedną z wyższych uczelni w Trójmieście właśnie program, w którym...
Którą?
Tu nie chcę wymieniać nas. To Sopocie, wyższa szkoła... Nie pamiętam.
Finansów i rachunkowości?
Nie. Oni mają też Wydział Architektury tam.
Tam jest Sopocka Szkoła Wyższa.
Sopocka Szkoła Wyższa i tam zorganizowaliśmy taki projekt, w którym studenci Wydziału Architektury chcieli przejść przez proces projektowania. Cały proces projektowania, bo to wygląda w ten sposób, że im się wydaje, że architekt projektuje, dostarcza deweloperowi projekt i ten buduje.
No, nic bardziej błędnego.
I chcieliśmy im pokazać dokładnie na przykładach rzeczywistych, jak wygląda proces projektowy i potem jak wygląda już fizycznie realizacja. I zaproponowaliśmy, żeby to odbyło się w sobotę, właśnie ze względu na ograniczenia w kadrze i czasu przedsiębiorstwa. No, naszym wielkim zdziwieniem było, jak z całej grupy, tam nie wiem, 32 osób, które były zainteresowane, jak okazało się, że to jest sobota, to połowa się zgłosiła. Więc to też nie jest kwestia tylko i uczelni, i pracodawcy, ale też i mentalności studentów. Czy chcą rzeczywiście się nauczyć, czy chcą rzeczywiście to poznać. Ale myślę, że takie inicjatywy są bardzo fajne i myślę, że jeżeli ktoś na uczelniach by wypracował model tego, to na pewno byłby to duży sukces.
Tak, i myślę, że na pewno znajdzie się duża grupa pracodawców, którzy będą chcieli w takich projektach brać udział.
Tak. Chciałbym was jeszcze, panowie, w tej części audycji, ja przypomnę, że gośćmi są Wiktor Kamiński i Mikołaj Konopka, zapytać o CETA. Trochę was zaskoczyłem, ale dziś wchodzi w życie po 7 latach negocjacji unijno-kanadyjska umowa o wolnym handlu CETA. Otwiera ona nowe możliwości handlowe dla unijnych, w tym polskich przedsiębiorstw. To jest szansa dla nas jakaś, panie Wiktorze?
Oczywiście, że tak, dlatego że rynek...
Kanada się otwiera, Stany jeszcze nie.
Rynek kanadyjski może być dla wielu firm też takim przyczółkiem właśnie do ewentualnych późniejszych inwestycji także na rynku amerykańskim, ale on sam w sobie jest bardzo, bardzo interesujący i sądzę, że bardzo atrakcyjny. To jest wysoko rozwinięta gospodarka, która też zmusi naszych eksporterów do odpowiedniej jakości, do poznania technik, technologii, przećwiczenia po prostu no, działania na innym rynku niż rynek europejski, bo rynek kanadyjski jest inny. Mhm. Jest inny rzeczywiście i trzeba się go nauczyć, trzeba się jeszcze nauczyć tej części bardziej francuskojęzycznej, która jest trochę odmienna od tej anglojęzyczne.
Duże różnice są?
Są. Są wyraźnie, nawet na rynku finansowym to widać.
Mhm. Na razie europejscy i kanadyjscy przedsiębiorcy będą mogli nieco odetchnąć dzięki zmniejszeniu biurokracji związanej z eksportem i importem. Komisja Europejska podkreśla, że największe korzyści odniosą mniejsze firmy, których nie stać na zatrudnianie ekspertów albo pośredników pomagających w przejściu przez procedury. To zapewne to miał pan między innymi na myśli, mówiąc o tych procedurach. Małe przedsiębiorstwa zaoszczędzą czas i pieniądze, na przykład unikając podwójnych wymagań w zakresie badania produktów, długotrwałych procedur celnych i wysokich kosztów prawnych. Mikołaj Konopka.
No, myślę, że to fajna inicjatywa. Myślę, że póki co no, Kanada nie jest jakimś tam, no, nie umniejszając oczywiście Kanadzie.
Nie patrzyliśmy w tamtym kierunku zbyt mocno.
Nigdy nie patrzyliśmy.
Prawda?
Myślę, że Kanada jest bardziej jednak gospodarczo związana ze Stanami Zjednoczonymi i wymiana handlowa pomiędzy Europą a Kanadą jest mi się wydaje, że marginalna, ale myślę, że to jest taki początek do tego, żeby ta umowa zaczęła obowiązywać ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż tu myślę, że Europa się bardzo obawia tego. Myślę, że gospodarka Stanów Zjednoczonych jednak jest dużo bardziej konkurencyjna, chociażby ze względu na obciążenia fiskalne.
Ta umowa ze Stanami na razie nie widać.
Nie widać końca, żeby
końca negocjacji, więc horyzontu, w którym to może zostać.
Tak, ale bo to by był wielki problem dla Europy tak naprawdę z punktu
widzenia. Myśli pan?
Myślę tak, myślę, że tak, bo gospodarka Stanów Zjednoczonych jest bardzo jednak konkurencyjna. Ze względów po pierwsze na bardzo niskie koszty energii, które są dużym składnikiem produkcji chociażby, dużo niższe obciążenia fiskalne niż Europa, więc my tak naprawdę poprzez nasz system prawny trochę się bronimy przed gospodarką.
I chyba też rynek pracy jest mniej uregulowany niż w Europie.
Dokładnie. No, to jest też jeden z czynników, który powoduje, że gospodarka amerykańska jest jednak bardziej konkurencyjna, więc myślę, że ta umowa z Kanadą to jest taki trochę kompromis, może takie
światełko, może taki przedsionek.
Taki przedsionek, ale myślę, że to niewiele zmieni, natomiast na pewno Europa się będzie broniła przed umową ze Stanami Zjednoczonymi.
Może być tak rzeczywiście. No jeszcze trzeba pamiętać, że to nie jest tylko umowa handlowa czysto. To jest też kwestia swobody przepływu kapitału, swobody przepływu pracowników. No jak wiemy, no Stany Zjednoczone jednak nie są na przykład dla Polski aż tak pod tym względem atrakcyjne jak Kanada, gdzie można swobodnie już w tej chwili wjechać, osiedlić się, podjąć pracę. W Stanach jest to jednak ta bariera konieczności uzyskania, prawda, wizy, pobytu i tak dalej, no jest dla pracownika jednak no jest trudniejsza. Jeśli chodzi o pracodawców, no to trzeba się tego rynku po prostu nauczyć. Trzeba znaleźć jakąś niszę, w której możemy być konkurencyjni. Chociażby
to, jeżeli jesteśmy przy tym zachodzie, to na koniec, bardzo krótko poproszę o komentarz. Agencja Fitch Ratings podniosła rating długoterminowy Gdańska z AA+, do najwyższego, czyli do 3A. Co to oznacza?
To oznacza, że dobrze oceniono Gdańsk pod względem zdolności kredytowej, zdolności
i możliwości spłacania,
tak, do spłacania długów i jakby chyba dobrze oceniono strukturę finansów w ogóle miasta jako taką i stąd taka ocena. Przy czym no tutaj trzeba pewnie też zastanowić się nad tym, czy to faktycznie przekłada się na ocenę ze strony mieszkańców, ze strony przedsiębiorców, jakby taką wewnętrzną, prawda? Mm-hmm. Bo oczywiście to jest dobry sygnał dla inwestorów, to jest potwierdzenie dobrej w ogóle koniunktury gospodarczej w Polsce, bo to są rzeczy ze sobą powiązane. No ale też, żebyśmy nie popadali w hura optymizm, to trzeba by zapytać mieszkańców i przedsiębiorców, jak to zarządzanie miastem z ich punktu widzenia wygląda.
Mikołaj Konopka?
Dla mnie to jest jasny sygnał, że w kolejnej perspektywie unijnej wydawania środków unijnych miasto Gdańsk jest przygotowane, żeby zaciągać kolejny dług po to, żeby udział
nie
własny...
Nie kolejny, tylko w tej, która trwa.
Tak, tej, która trwa. Tak,
bo kolejna już będzie
tak, ale ja nie
taka
jestem pewien,
minimalna.
Czy już te środki tak, znaczy, z tej perspektywy są...
Można po nie sięgać, trzeba rozpocząć się.
Nie wiem, ale to jest o tyle dobry sygnał, że proszę pamiętać, że projekty unijne nie są w 100% finansowane ze środków unijnych, więc miasto musi mieć wkład własny. Tak. Często na wkład własny zaciąga dług.
To prawda.
Bądź wypuszcza obligacje.
Tak, więc to jest dobry sygnał, bo może zaciągnąć ten dług na udział w tych projektach unijnych z bardzo niską marżą tak naprawdę, bo dobry rating powoduje, że...
Jesteś wiarygodny,
jesteś
wiadomo,
wiarygodny,
że spłacisz.
Więc ci tanio pożyczamy pieniądze.
Ryzyko jest mniejsze.
Ryzyko jest mniejsze, więc to dla nas mieszkańców jest dobry sygnał, bo miasto Gdańsk nie będzie płaciło wysokiego kosztu.
Niższy koszt obligacji na przykład. Więc... Oczywiście większa wiarygodność, lepszy rynek dla takich obligacji z całą pewnością.
Więc to tak jakby z punktu widzenia ekonomicznego to jest absolutnie dobra wiadomość i ja bym to tak ocenił.
Mhm. No Gdańsk powinien być biegunem wzrostu tutaj w całej aglomeracji, prawda, tych dużego i małego Trójmiasta i w ogóle całej Polski Północnej, więc to jest dobry. Z tego punktu widzenia jest to bardzo dobry sygnał.
Wiktor Kamiński, Kasa Krajowa Skok, Mikołaj Konopka, Eurostyl to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Przed nami skrót wiadomości, po nim jesteśmy ponownie z Państwem na antenie.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Komentarze w Radiu Gdańsk. Wiktor Kamiński, Mikołaj Konopka to goście, nie komentarze, audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Wiktor Kamiński, Mikołaj Konopka, komentarze ekonomiczne, tak powiedzmy. Panowie, Rada Ministrów pozytywnie rozpatrzyła projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający mechanizm podzielonej płatności tego podatku. Mam przed sobą komunikat pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, którzy piszą, że projekt wzbudza niepokój przedsiębiorców obawiających się ewentualnego zachwiania płynności finansowej firm, bo w zamyśle Ministerstwa Finansów to ma być kolejnym, na przykład po pakiecie paliwowym, wprowadzeniu jednolitego pliku kontrolnego, narzędziem do walki z oszustwami podatkowymi. Jak się podoba Wam ten pomysł split payment? Może Mikołaj Konopka.
Znaczy tak, po pierwsze uważam, że doskonała inicjatywa, która po raz kolejny pokazuje, że jednak z wyłudzeniami podatku VAT można walczyć. Po drugie uważam, tak, nie znając bardzo szczegółowo założeń ustawy, ale z założenia jest to doskonałe narzędzie do tego, że w przypadku, kiedy odbiorca ma wątpliwość co do rzetelności swojego kontrahenta w zakresie odprowadzenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego, za co ponosi odpowiedzialność de facto, może skorzystać dobrowolnie, można skorzystać ze split paymentu i podatek VAT od należny dostawcy przelać na odpowiednie konto, z którego tylko i wyłącznie bank może puścić pieniądze na zapłatę podatku VAT. Co tak naprawdę jest świetnym rozwiązaniem w przypadku właśnie nierzetelnych dostawców, którzy nie odprowadzają należnego podatku VAT. Więc ja uważam, że świetna inicjatywa. Mhm. Absolutnie świetna inicjatywa. Według założeń rządu stosowanie dodatkowych kont w celu zapłaty podatku VAT będzie dobrowolne, czyli to nie jest obowiązek, okazuje się, więc czemu nie? Czemu nie? Mhm. Jeżeli ktoś ma czyste intencje, jest rzetelną firmą, nie powinien się obawiać tego, że powinien założyć odpowiednie konto, z którego będzie rozliczał podatek VAT w obrocie ze swoimi odbiorcami.
Nie będzie to dla waszej firmy większe obciążenie, kłopot, że jakiś dodatkowy rachunek, inne rzeczy?
Oczywiście, no każde rozwiązanie wiąże się z jakimś tam kolejnym pewnie
dostosowaniem
księgowości, dostosowaniem działów finansowych. No ale ja rozumiem, że ustawa ma również chronić rzetelnych przedsiębiorców przeciwko wyłudzeniom ze strony ich dostawców, więc akurat w budownictwie absolutnie dobry pomysł, bo to przecież...
A dlaczego w budownictwie?
Dlatego, że te wszystkie afery związane na przykład z jakimiś karuzelami VAT-owskimi, handlu stalą, to się u nas dzieje tak naprawdę i my często nie mamy możliwości sprawdzenia rzetelności naszego kontrahenta. W związku z powyższym, jeżeli zażyczymy sobie zapłaty podatku VAT na wydzielony rachunek, z którego on będzie zobligowany do zapłaty odprowadzenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego, dla nas jest to forma ochrony.
Mm-hmm.
Tak ja czytam, tak jakby intencje tej ustawy. Trudno mi jest powiedzieć, bo jak ona szczegółowo będzie wyglądała, ale ja tak odbieram intencje.
Zanim oddam głos Wiktorowi Kamińskiemu, to tylko właśnie powiem, że zasada split paymentu polega na tym, że zapłata za towar lub usługę jest dzielona na dwie części. Wartość netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób. Natomiast kwota VAT jest płacona wpisana na specjalny rachunek bankowy dostawcy, taki rachunek VAT. Wiktor Kamiński.
Wydaje się, że rzeczywiście jest to bardzo dobre rozwiązanie. Oczywiście systemy, trzeba dostosować systemy informatyczne w przedsiębiorstwach, trzeba dostosować systemy informatyczne i pewnie jakieś tam dokumentacje w bankach i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, bo one też dla przedsiębiorców indywidualnych, którzy są członkami kas, też takie rachunki będą mogły prowadzić. Myślę, że to jest pierwszy etap, który jest wstępem jednak do obowiązkowości takiego rachunku i przypuszczam, że w dłuższym okresie taki rachunek stanie się obowiązkowym. Natomiast myślę, że w naturalny sposób on będzie potwierdzał wiarygodność przedsiębiorcy zarówno w stosunku do kontrahentów, jak i w stosunku do służb skarbowych. Będzie to bardziej przejrzyste, będzie ten obrót łatwiejszy rzeczywiście do skontrolowania, do prześledzenia. Tutaj Związek Pracodawców zwracał uwagę na kwestię płynności. Zresztą myśmy chyba kiedyś, dyskutując jeszcze jakiś czas temu na ten temat, też o tym wspominali. No faktycznie tam mogą być pewne środki, które będą na tym odrębnym rachunku zamrożone w ten sposób, że nie można ich przeznaczyć na inne bieżące finansowanie bieżącej działalności firmy, przetrzymywanie, prawda, tych pieniędzy. No one muszą być skierowane na ten konkretny rachunek, z którego niczego innego nie będzie można uregulować, jak tylko właśnie zobowiązań VAT-owskich.
Mikołaj Konopka powiedział, że to jest szansa na to, że ten VAT będzie odzyskiwany, znaczy w tym sensie, że to będzie uszczelnienie systemu i pokazał przykład budownictwa, gdzie rzeczywiście mówi się że w budownictwie tych karuzel VAT-owskich tam trochę jest.
Tak. I niestety ja tu dodam, że my jako rzetelna firma byliśmy...
Dostawaliśmy rykoszetem,
bo niektórych firm nie byliśmy w stanie sprawdzić, a to byli na przykład wieloletni nasi dostawcy, którzy w którymś momencie gdzieś tam postanowili może skorzystać z nadarzającej się okazji. I to dla nas był wielki kłopot.
Czym polegał ten kłopot?
Kłopot taki, że jeżeli my odprowadziliśmy, zapłaciliśmy za tą przysłowiową stal, a nasz dostawca tego VAT-u nie odprowadził do Urzędu Skarbowego, to niestety, ale my...
Urząd Skarbowy do
nas
szedł.
Przychodził. Tak. Mhm. I mieliśmy kilka takich spraw. Na szczęście dobrze się dla nas skończyły, bo okazuje się, że mieliśmy WZ-ki, mieliśmy całą dokumentację tak jakby transakcji. Natomiast jest to wielki problem. Natomiast w przypadku przelania naszemu kontrahentowi VAT-u na oddzielny, wyodrębniony rachunek, nazwijmy go VAT-owski, mamy pewność, że te pieniądze trafią do Urzędu Skarbowego, a nie...
A wy będziecie mieć święty spokój.
A my będziemy mieli święty spokój.
No i dokładnie temu ma służyć ta inicjatywa. Rozumiemy, że rząd rozmawia też z Komisją Europejską, tak aby ten standard był przyjęty powszechnie w całej Unii Europejskiej. Myślę, że to będzie istotne też dla oczywiście eksporterów, no bo to... Kwestie, jak wiemy, tych karuzel VAT-owskich zahaczały także...
Te karuzele VAT-owskie, jak czytałem jakąś analizę dotyczącą Unii Europejskiej, to są głównie w krajach, nazwijmy to, postkomunistycznych, tam gdzie jest ta słabsza kontrola jeszcze, gdzie jeszcze nie było tych takich procedur, tak? No, Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, tak? To były te kraje i są to te kraje, w których najwięcej tego typu przedsiębiorców w cudzysłowie znajdowało się.
No, ale jest to cały, jak widzimy, rząd podjął cały kompleks działań, które mają za zadanie uszczelnić system podatkowy. O skuteczności tych działań pan premier Morawiecki mówił chyba w dniu wczorajszym dość obszernie. No widzimy, że efekty z tego tytułu po stronie wpływów budżetowych już istnieją. W związku z tym myślę, że trzeba to kontynuować.
Audycja Ludzie i Pieniądze, Wiktor Kamiński, Kasa Krajowa Skok, Mikołaj Konopka, Eurostyl. Za chwilę, panowie, i o skokach, na które nie chcą płacić banki, bo po co mają płacić, jak wypadacie, i o budownictwie, bo wielki boom w budownictwie i pytanie będzie do pana Mikołaja, kiedy ta bańka pęknie tego boomu budowlanego i czy to jest bańka, ale ta audycja już za chwilę. Kwadrans został do godziny 11. Jacek Naliwajek, to jest audycja Ludzie i Pieniądze. Wiktor Kamiński, zastępca dyrektora generalnego Kasy Krajowej Skok. I o skoki będzie pytanie. I Mikołaj Konopka, wiceprezes Eurostylu. I o budownictwo, o deweloperkę też będzie pytanie. Zaczynamy od skoku. Proces restrukturyzacji i upadłości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych powinien być finansowany z innych środków niż te, które zostały zgromadzone w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym na poczet gwarantowania depozytów klientów, uważa Związek Banków Polskich. Według przedstawionych danych ze środków zgromadzonych w tym Bankowym Funduszu Gwarancyjnym sektor bankowy przeznaczył na wypłaty dla klientów kas ponad 4 miliardy złotych. Panie Wiktorze.
No przede wszystkim należy wyrazić zdziwienie, że tą sprawę pokazuje się w taki bardzo jednostronny sposób. No a tutaj...
No bo cały czas albo często słyszymy o tym, że kolejna kasa Skok upada. Mówimy o Skok Wybrzeże, o zarządzie komisarycznym w Skok Rafineria.
Mhm. Przede wszystkim zaczynając jakby od drugiej strony. No szkoda, że ktoś wypowiadając się jakby nie rozumie systemu gwarantowania depozytów albo nie chce powiedzieć tego, w jaki sposób on w Unii Europejskiej funkcjonuje. No nie będzie innego systemu gwarantowania niż wypłata właśnie depozytów z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i wszelkie inne jakieś takie historyczne wypowiedzi oczywiście tylko podgrzewają atmosferę i myślę, że niepotrzebnie wprowadzają niepokój wśród ludzi. Należy powiedzieć tak, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił deponentom ich środki, które mieli złożone w kasach. Ale nie mówi się o tym, że po drugiej stronie są pożyczkobiorcy, kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty na okresy udzielone przez kasy, na okresy 5, 6, nawet 10 i więcej lat. Te pieniądze spływają w tej chwili do syndyków. Te pieniądze spływają do syndyków, zresztą na bardzo wysokim poziomie, bo wyłączywszy okradziony przez przestępców Skok Wołomin, o czym tutaj wielokrotnie się mówiło, to przez przestępców zewnętrznych, którzy zresztą okradli jeszcze dwa banki, przecież mniej więcej w tym samym czasie, to do kas syndyków spłynęła już mniej więcej 1/4 tych środków, które były przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ludziom wypłacone. I te pieniądze spływają i będą dalej spływać, o ile syndycy będą kontynuować konsekwentnie, cierpliwie tą pracę, do której zostali powołani. Trzeba powiedzieć, że no system gwarantowania depozytów w Polsce no ma charakter solidarnościowy, ma taki charakter wzajemnościowy i jest możliwość przesuwania środków pomiędzy funduszami i to faktycznie nastąpiło. Ale to nie znaczy, że banki poniosły koszt w wysokości tam
4 miliardy 200 milionów.
Tak, niecałe 4 miliardy 200 złotych. To oznacza, że tyle wypłacono ludziom depozytów. Natomiast jaki będzie ostatecznie wynik, to dowiemy się za parę lat, kiedy te procesy zostaną zakończone. Ale teraz trzeba jeszcze powiedzieć drugą rzecz. Czy te wszystkie upadłości faktycznie były konieczne? Skoro tak dobrze spłacają się te pożyczki, które były udzielone w kasach, skoro te aktywa teraz okazują się być tak dobre, to na jakiej zasadzie one zostały wycenione kiedyś na zero? Tak? Dlaczego wyceniono je w taki sposób, że aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań w tych kasach? Czy to było działanie celowe? Można sobie zadać pytanie, czy ono miało na celu stworzenie podstaw właśnie do oceny zagrożenia upadłością w tych kasach. Mógłbym przytoczyć przykład, no tutaj tajemnica zawodowa mnie w jakimś zakresie ustawowym obowiązuje, ale przykład kasy, która, na którą wydano z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wypłacono 800 milionów złotych w depozytach, natomiast w naszej ocenie wystarczyło 200-250 na sfinansowanie programu naprawczego. Tak? Więc takie niestety poprzednie władze Komisji Nadzoru Finansowego stosowały raczej metodę upadłościową i ona niestety musi być konsekwentnie kontynuowana, niż restrukturyzację naprawczą, która powinna służyć zachowaniu aktywów. Czyli jakby podsumowując, to nie jest tak, że ktokolwiek już w tej chwili może mówić o tym, że finansuje straty KAS, bo nie wiadomo, ile z tych pieniędzy faktycznie do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wróci. Natomiast z całą pewnością Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest tutaj największym wierzycielem, który ma zresztą pierwszeństwo przed wszystkim.
Wiktor Kamiński, Kasa Krajowa SKOK, to teraz Mikołaj Konopka, Eurostyl, bo mamy boom mieszkaniowy i takiej sytuacji w Polsce ponoć jeszcze nie było, panie Mikołaju. Mieszkanie Plus, nagrzany rynek mieszkaniowy nie studzą waszego entuzjazmu. Jak czytam, pierwszy raz w historii polskiego rynku rozpoczęliście budowę ponad, nie jako firma, tylko jako deweloperzy, ponad 100 tysięcy mieszkań.
Tak, tak, to rzeczywiście zaskakujące cyfry. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, że może wytłumaczyć różnicę między boomem a dużym, wysokim popytem, bo to są dwie różne rzeczy. Boom zazwyczaj ma podstawy spekulacyjne jednak, a trzeba przyznać, że czyli często tak jakby ta bańka, o której mówimy, jest spowodowana tym, że kupuje się
nieruchomość. Ja mówię o bańce, dlatego że tego sformułowania bańka.
Ja chciałbym odpowiedzieć
celowo
właśnie,
jako publicysta. Tak. Dlatego że po pierwsze, wy jako deweloperzy budujecie no po prostu na niespotykaną skalę mieszkania. Po drugie, ceny nieruchomości bardzo mocno wzrosły. Patrzymy na rynek trójmiejski, jak one w ciągu ostatnich lat, miesięcy gwałtownie poszły w górę. No, wszyscy się zastanawiają. Kiedyś mieliśmy do czynienia z taką hossą, a potem był zastój. Co będzie dalej?
No właśnie, ale ja
bardzo
myślę,
proszę, po kolei.
Bo to bardzo gorący temat i słuchaczy pewnie interesuje. To ja myślę, że różnica między boomem a wysokim popytem jest taka, czy bańką spekulacyjną, a wysokim popytem jest taka, że w poprzednim okresie boomu, nazwijmy to, 50% nieruchomości było kupowanych spekulacyjnie, z myślą o sprzedaży za wyższe pieniądze. Czyli inwestorzy grali na cenie tak jakby. Mhm. I to była spekulacja. Natomiast obecna sytuacja wynika z absolutnie fundamentalnych podstaw, które mają potwierdzenie w ekonomii. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę na to, że obecnie pokolenie boomu lat 80. to są 30-latkowie, którzy po pierwsze przez programy socjalne czują się bezpiecznie, po drugie jest bardzo niska stopa bezrobocia.
Ułatwia
pracę i poczucie, zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Po drugie, jednak wynagrodzenia gwałtownie idą do góry, więc to jest jeden temat. Drugi temat, bardzo ważna rzecz jest taka, że rynek wtórny dla tego pokolenia, które właśnie teraz jest naszymi klientami, przestał być atrakcyjny. Wielka płyta czy budownictwo lat 60., 70. przestało być dla nich atrakcyjne. No, jest postęp, wszędzie jest postęp, jest również postęp w budownictwie i oni nie akceptują budynków bez wind, bez hal garażowych, z małymi klatkami schodowymi, więc tak jakby oni odrzucają na wstępie budownictwo lat 80., 70. Mhm. Co ono może technicznie się nie zużyło, natomiast moralnie tak, to jest już, to nie jest produkt, który im odpowiada.
Nie chcą już do tego starego. Tak,
tak jest. Więc tak jakby automatycznie my jesteśmy, deweloper jest tak jakby pierwszego wyboru kontrahentem.
Najpierw patrzą na was, tak. Jednym słowem. Mhm.
To po pierwsze. Po drugie, my się wydaje, że jest też gro część osób, która posiada zasoby finansowe, gotówkowe i Oczywiście obecnie mamy boom w gospodarce, natomiast wszyscy doskonale wiemy, że on jest napędzany konsumpcją w jakiś tam sposób.
Tak, to prawda.
Jest znaczy,
przede wszystkim, na razie przede wszystkim konsumpcją i mało inwestycji.
Tak, więc ludzie boją się, że niestety nastąpi dewaluacja pieniądza. Co oznacza, że będzie presja inflacyjna, że w którymś momencie jednak te wpływy z VAT-u przestaną rosnąć, a wydatki socjalne są coraz większe, obniżony wiek emerytalny będzie nas kosztował, no państwo będzie musiało znaleźć jakąś metodę na pozyskanie środków. Boją się, że będzie to dodruk pieniądza. My pamiętamy te czasy. Mm-hmm. W sumie wszyscy.
I to pewną inwestycją są zazwyczaj nieruchomości.
I wracają do tradycyjnych form oszczędzania.
Inwestowania w swoich pieniędzy.
Tak. Nawet bardziej, inwestowania.
Znaczy inwestowania w tym sensie, no bo...
Ochrony. Tak. Więc mm-hmm. I te dwa czynniki się nakładają. No i oczywiście jeszcze jest ten, który, o którym zawsze mówimy, że niskie stopy procentowe ułatwiają zaciąganie zobowiązań, zwiększają zdolność
kredytową. Jak długo to będzie trwało?
Ja myślę, że to będzie bardzo długo trwało. Dlatego że ten popyt na mieszkania był przez wiele, wiele lat odłożony tak naprawdę. My mieliśmy od 2009 roku właściwie do 2015 naprawdę mizerną sprzedaż. Tych mieszkań w stosunku do potencjalnego popytu się budowało bardzo mało. Mhm. I teraz po prostu się nałożyło kilka czynników i mamy doskonałą sprzedaż. Ale bańka to nie jest.
Okej, przyjmuję. Bańka to nie jest. Mikołaj Konopka, wiceprezes Eurostylu i Wiktor Kamiński, zastępca dyrektora generalnego Kasy Krajowej SKOK, byli gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Małgorzata Ławnicka program realizowała, Jacek Naliwajek prowadził. Do usłyszenia.